Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat moralność w Kościele i demokracji. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Są to ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie.
Witam wszystkich telewizorów, Telewizji Trwam.
I ksiądz dr Zenon Hanas, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i prowincjał Pallotynów. Witamy księdza prowincjał.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich telewizorów.
Drodzy Państwo, moralność w Kościele i demokracji, kolejny program z tego cyklu w Kościele i demokracji, jak zdążyłem się dowiedzieć tak troszeczkę w tajemnicy od naszych dzisiejszych gości, będzie to niejako kontynuacja czy przedłużenie tego, o czym mówiliśmy w poprzednim programie, a wtedy podejmowaliśmy temat światopoglądu, ale o szczegóły bardzo proszę naszych gości.
Tak, chcemy dzisiaj kontynuować wspólnie nasz namysł nad pewną rzeczywistością, którą nazywamy moralnością, życiem moralnym człowieka. I jest to kontynuacja tego, o czym rozmawialiśmy w czasie naszego ostatniego spotkania miesiąc temu, które dotyczyło światopoglądów. Dlatego, że światopogląd każdego człowieka, który jest kształtowany w historii naszego życia, ma też bardzo duże znaczenie na to, w jaki sposób postępujemy, w jaki sposób oceniamy rzeczywistość, w jaki sposób moralnie patrzymy na inne osoby, na własne czyny, ale też w jaki sposób faktycznie postępujemy, w jaki sposób zachowujemy się w naszym życiu codziennym. Dlatego ta kontynuacja dzisiaj jest tak uzasadniona tak tematycznie. Natomiast samo pojęcie moralności, warto sobie to na początku samemu uświadomić, że to jest pojęcie, które dotyczy świata ludzi. W świecie zwierząt moralności nie ma. Zwierzęta, które żyją wokół nas, nawet jeżeli się ze sobą komunikują, walczą ze sobą albo sobie nawzajem pomagają, troszczą się o siebie, jakieś małe zwierzę, pies czy kot troszczy się o swoje potomstwo, to ta troska nie jest nazywana moralnością. Moralność dotyka tylko i wyłącznie świata ludzi. I to dzisiejsze nasze rozważanie będzie dotyczyło oczywiście tego, co nazywamy światem człowieka. Te normy, które w jakiś sposób kształtują nasze postępowanie, one też są różnego rodzaju. Tak zasadniczo w literaturze mówi się o tym, że te normy mają trzy kategorie. Że człowiek postępuje w swoim życiu wedle pewnych zasad, które z jednej strony są zasadami prawa, czyli prawo nakazuje nam na przykład, że mamy w Polsce samochodem jeździć po prawej stronie, a nie po lewej, że jak jest czerwone światło, to mamy się zatrzymać. Prawo decyduje o tym, że mamy płacić podatki. Prawo decyduje o tym, że pewne czyny są zabronione, karane i tak dalej. I ten system prawa oczywiście ma związek z moralnością, ale ktoś może postępować tylko i wyłącznie zachowując prawo. Natomiast moralność jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie prawo. Więc pewien system norm, które nas dotyczą w życiu, można nazwać prawnymi. Pewien system norm wynika też z pewnych przyzwyczajeń czy pewnej tradycji, którą znamy. I ona też nie jest ściśle normami prawnymi. Normy prawne to są te normy, które wynikają ze świadomych i dobrowolnych naszych wyborów. Znaczy człowiek, który podejmuje pewne decyzje w sposób wolny, świadomy, to te decyzje, te działania, te oceny, te słowa i te myśli, które wynikają właśnie ze świadomego i dobrowolnego namysłu, z pewnej refleksji, one podlegają ocenie etycznej czy ocenie moralnej. Więc dzisiaj chcemy rozmawiać właśnie o moralności człowieka, czyli o takim systemie zasad moralnych, zasad czy ocen moralnych też, wartości moralnych, które sprawiają, że jesteśmy w stanie ocenić, czy dane działanie człowieka było dobre, czy też było złe. Bo w sumie to są te dwie kategorie, które oceniają nasze działania. To działania moralne są oceniane albo jako dobre, albo jako złe. te działania, które wynikają z tradycji, one są, mogą być, że coś było słuszne, albo było niesłuszne, albo było udane, albo nieudane było jakieś nasze zachowanie. Zachowanie prawa też było, że ktoś zachował prawo albo nie dostosował się do prawa. Natomiast moralne czyny, które podlegają ocenie moralnej, są albo dobre, albo złe. Czyli tak można by powiedzieć, że moralność jest pewnym zbiorem, pewnym systemem norm moralnych, które regulują nasze codzienne życie. Tak można by to określić. Więc o tym chcielibyśmy rozmawiać w różnych aspektach. Bardzo mocno, tak ja bardzo osobiście chciałbym powracać w tych rozważaniach do encykliki, którą napisał papież Jan Paweł II, encykliki Veritatis Splendor, czyli blask prawdy. Jest to, za chwilę może powiemy o tym więcej, jest to bardzo ważna encyklika dotycząca moralności chrześcijańskiej. No i tak kłaniając się ojcom redemptorystom, chciałbym powiedzieć, że papież Jan Paweł II zapowiedział napisanie tej bardzo ważnej encykliki o moralności chrześcijańskiej właśnie we wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguoriego w 1987 roku, dokładnie 1 sierpnia w jego liturgiczne wspomnienie, zapowiadając, że taka encyklika powstanie. I 6 lat trwała praca nad tym tekstem. Bardzo wytężona, intensywna praca. A w połowie tego czasu był ogłoszony katechizm Kościoła katolickiego, który też bardzo całościowo opisuje moralność chrześcijańską. I ta encyklika, która się ukazała kilka lat po opublikowaniu katechizmu, jest jeszcze takim bardzo pogłębionym teologicznym komentarzem do katechizmu Kościoła katolickiego. Więc święty Alfons Maria Liguori, który jest patronem moralistów, teologów moralnych, myślę, że w ten wieczór będzie nam też towarzyszył swoim takim wstawiennictwem i opieką z nieba. To tak gwoli wstępu. Myślę, że ksiądz Jan dalej rozwinie wątki naszej refleksji.
Ja jeszcze włączę się w kwestii świętego Alfonsa. Też chyba sam to sprawił. Nie wiem, czy ojciec Benedykt planował dokładnie dzisiaj ten temat moralności w Kościele i demokracji, ale dzisiaj są 324 dokładnie urodziny świętego Alfonsa. Także też nam pewnie patronuje dzisiaj szczególnie.
Tak, to jest na pewno wstawiennictwo świętego, który myślę, że daje wskazówki, ale też pokazuje, jak wiele moralności zależy od samego człowieka. Tak uzupełniając to, co już usłyszeliśmy, na co zwrócił uwagę Zenon, nasz ogląd świata, czyli to, jak pojmujemy świat, jak go sobie tłumaczymy, jak go postrzegamy, w jaki sposób wyjaśniamy funkcjonowanie świata, w którym żyjemy, który nas otacza, wynikają pewne twierdzenia filozoficzne, z których dopiero można w formie pewnych kodeksów określić tę sferę moralności, etyki, ogólnie rzecz ujmując, a moralności wtedy, kiedy mówimy już bardzo konkretnie o nakazach i zakazach. Czyli tak porządkując w tej chwili ten wstęp, jeśli potrafimy określić swój światopogląd i potrafimy go nazwać pojęciowo, to będziemy w stanie filozoficznie określić te twierdzenia, które będą u podstaw naszej wizji moralności. Jest to ważne, dlatego że niektórzy bardzo łatwo przechodzą od światopoglądu do moralności. Otóż konieczny jest ten etap tego filozoficznego wejścia w ten świat wartości, w świat tych cnót, wokół których jesteśmy w stanie zbudować życie, ale takie życie, które da nam świadomość, że wypełniamy to, co do nas należy. W chrześcijaństwie takim zestawem podstawowych cnót są cnoty kardynalne. Cardo, czyli z języka łacińskiego zawias, czyli można powiedzieć, że na tych czterech cnotach, jak na zawiasach, można określić i zawiesić moralność chrześcijańską. Te cztery cnoty to roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Znajdujemy je w Księdze Mądrości i stamtąd można powiedzieć chrześcijaństwo, ale nie tylko. Okazuje się, że te cztery cnoty znajdują się również w tym poznaniu filozoficznym. Widzimy ten fundament dla wszystkich innych cnót, które będą określać nam kierunki szczegółowych rozwiązań dotyczących norm już nakazowych i zakazowych. Powtórzmy jeszcze raz. Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo. Może zobaczmy najpierw, że w tych czterech cnotach niejako łączy się element naszej wiary, tego, co dotyczy naszego odniesienia do Boga, odniesienia do życia społecznego, ale też odniesienia do samego siebie. Bo moralność właśnie powinna się objawiać w tych różnych obszarach naszego funkcjonowania. Taka cnota roztropności. Trudno być roztropnym bez świadomości, bez odpowiedzialności, bez tego, co pozwala nam podejmować decyzje, które jesteśmy w stanie realizować, a nie tylko wygłaszać w formie naszych życzeń czy wyrażania naszych potrzeb. Sprawiedliwość odnosi nas, mieliśmy już na ten temat audycję, do życia społecznego. Można powiedzieć, że życie społeczne wywodzi się z pojęcia sprawiedliwości. Tak jak będziemy pojmować sprawiedliwość, tak będą wyglądać konkretne normy moralne, którymi będziemy się kierować w życiu społecznym. Umiarkowanie. Tutaj wchodzimy w sferę wolitywną, ale tutaj wola jest pokazana jako pewien wybór. Natomiast od tego wyboru, czyli umiarkowania, przechodzimy do cnoty męstwa, czyli do takiego działania zdecydowanego, którym okazujemy, że to, co jest dla nas normą moralną, jest ważne i będziemy w stanie tego bronić. I tutaj, wbrew pozorom, to właśnie w męstwie najbardziej ujawnia się nasz stosunek do Boga. Można powiedzieć, że męstwo to jest taka wytrwała wiara. Wiara budowana na skale, wiara budowana na zaufaniu Bogu. Wiara, która sprawia, że my się niczego nie będziemy lękać, bo to, co czynimy, czynimy w imię Boga i tego prawa, które od Niego pochodzi.
Moralność w Kościele i demokracji. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Drodzy Państwo, kwestia moralności, tak jak usłyszeliśmy przed momentem, pewną definicję jako zbiór norm, zasad, które określają, co jest dobre, a co jest złe. Chciałbym, księży, zapytać o to, oprócz cnót, które w jakiś sposób pomagają nam kształtować tę moralność, określać, skąd te zasady, co to są za zasady, które określają moralność, które jakby wchodzą w skład tego, czym jest moralność, czy co nazywamy moralnością.
W świecie, którym dzisiaj możemy tak zaobserwować, widzimy, że takich zasad i norm do oceniania ludzkich czynów jest bardzo wiele. Mówiliśmy o światopoglądach różnych, które w różny sposób oceniają nasze działania, więc żyjemy w takim świecie, gdzie te zasady moralne no są bardzo zróżnicowane. Różne grupy, różne kultury, różne nacje, różne religie też w bardzo różny sposób to oceniają, więc ta różnorodność to jest taki pierwszy fakt, na który warto zwrócić uwagę. Natomiast same te zasady, o których mówimy, one są poddawane też pewnej racjonalnej refleksji, naukowej refleksji, systematycznej refleksji. I ta naukowa, systematyczna refleksja nad właśnie tymi zasadami, którymi my ludzie posługujemy się w różnych kontekstach, nazywamy etyką. Nie? To jest też takie dość istotne rozróżnienie, które warto mieć sobie w świadomości, że etyka jest pewną nauką na temat właśnie norm moralnych, nauką dotyczącą moralności. Tak użyję pewnej metafory, tak jak biologia jest nauką o przyrodzie, o naturze, o świecie zwierząt i roślin, czyli między biologią a przyrodą jest zasadnicza różnica, bo biologia jest nauką, a przyroda jest pewnym przedmiotem, który ta nauka bada. Podobnie możemy powiedzieć, że etyka jest też taką nauką, systematyczną nauką, a zasady, które ludzie przestrzegają, te normy, według których kształtujemy nasze życie, to jest ten przedmiot, który poddawany jest naukowej, systematycznej refleksji. Czyli ta naukowa, systematyczna refleksja, ona pomaga nam zrozumieć, dlaczego pewne zasady w ogóle powstają, jak one się rodzą. Jednym z przykładów takiej refleksji, tych refleksji można, tych systemów etycznych jest bardzo dużo, one w historii i filozofii, i historii religii, i historii też no, różnych innych dziedzin, możemy zaobserwować, że one się rozwijały, te zasady powstają też nowe problemy wywołane problemami etycznymi, rozwojem cywilizacji czy technologii. Dzisiaj in vitro na przykład nie było możliwe jeszcze 50 lat temu czy 100 lat temu, więc nie było kwestii, czy metoda in vitro jest dobra czy zła. Ona się pojawiła dlatego na pewnym etapie naszego rozwoju jako pewne wyzwanie do oceniania pewnych nowych faktów, pewnej nowego rozwoju naszego życia. Więc te zasady, o które tu ojciec redaktor pytał, skąd one się biorą? Więc jedną z takich refleksji bardzo ciekawych jest to, że również w historii życia każdego człowieka, jak małe dziecko przychodzi na świat, leży sobie, dzisiaj akurat byłem na chrzcinach mojej córki, mojej siostrzenicy, jak widzę taką malutką dziewczynkę kilkumiesięczną, no to trudno jej przepisywać decyzje moralne. To jest małe dziecko, które nie ma jeszcze świadomości. Ale ona z biegiem czasu będzie się uczyła odróżniać dobro i zło. Te zasady moralne dziecka będą się w rozwoju naszym, takim osobistym, też w rozwoju pewnych społeczeństw, one po prostu dojrzewają. Więc jedną z takich bardzo znanych jest Lawrence Kohlberg, to jest taki jeden z etyków czy filozofów, psychologów, który się zajmował rozwojem właśnie moralności w życiu człowieka. On takie różne etapy wyróżniał. Oczywiście teraz nie będę ich wszystkich po kolei omawiał, ale rzeczywiście jest tak, że na początku takim wyznacznikiem moralnego postępowania człowieka będzie posłuszeństwo i kara, nie? Że jeżeli ktoś jest karany za coś, żeby czegoś nie robił, no to on tego nie będzie robił. Kolejnym etapem będzie to, że robię coś po to, żeby dla siebie uzyskać korzyść, nie? Żeby zaspokoić swoje potrzeby. Albo robię coś dlatego, żeby szukać pochwały, aprobaty dla mojego postępowania. Ale najwyższym takim etapem ludzkiej moralności, jak tak możemy prześledzić, no to będzie zawsze taka altruistyczna postępowanie człowieka, który ma ukształtowane sumienie i pewien kręgosłup moralny i on postępuje według tych zasad moralnych niezależnie od tego, czy ktoś go obserwuje na przykład, czy go nie obserwuje, czy będzie za to kara, czy nie będzie kary, tylko robi i wykonuje pewne działania dlatego, że w jego wnętrzu jest dobrze ukształtowane sumienie. Więc tak odpowiadając, jeszcze raz podsumowując tę moją odpowiedź, że zasady moralne, którym widzimy wokół nas i które stosujemy też w naszym życiu, one są bardzo różnorodne. Tymi zasadami i pewną analizą tych zasad zajmuje się etyka, ale też teologia moralna właśnie w świecie chrześcijańskim, w świecie Kościoła. No i też możemy zobaczyć, że te zasady moralne, one nie tylko różnią się czasami w różnych kulturach, ale też ja sądzę, że w każdym życiu każdego z nas też, tak jak możemy sobie dzisiaj będziemy robić rachunek sumienia i będziemy oceniać, co było dobre w dzisiejszym dniu, a co było złe, co udało nam się dobrego uczynić, gdzie czujemy, że nasze sumienie nam coś wyrzuca, gdzie coś zaniedbaliśmy może dobrego, więc te kryteria, one są kształtowane poprzez sumienie. Ale też są kształtowane poprzez w Kościele przez Słowo Boże, przez to, że wiara kształtuje te zasady. Ale do tego może za chwileczkę powrócimy.
Ja może bym tu dodał tylko, uzupełniając, bo tu słusznie Zenon zauważył wcześniej ten taki trzypoziomowy podział moralności czy zasad, które powinniśmy formułować. Ten pierwszy poziom to jest prawo. I dopóki pozostajemy na tym poziomie twierdzeń filozoficznych, czyli tych, które wywodzimy ze światopoglądu, to właśnie prawo jest tym źródłem moralności. I ludzie, którzy chcą żyć moralnie, szukają właśnie w prawie i od jakości tego prawa w konkretnym społeczeństwie, w konkretnym narodzie, często zależy właśnie poziom życia moralnego. Stąd taka wielka odpowiedzialność w jego stanowieniu. Ale tym drugim poziomem, z którego wywodzimy normy, to są właśnie te ogólne twierdzenia, można powiedzieć, wynikające z ludzkiej natury. To poznawanie ludzkiej natury, wchodzenie coraz głębiej również przez wiedzę psychologiczną w poznanie człowieka, jesteśmy w stanie określać normy moralne, w których uwzględniać będziemy zarówno to, co jest naturalną potrzebą człowieka, jak i jego potrzeby związane z duchowością. Ale w trzecim poziomie wyszukiwania norm moralnych mamy do czynienia z konkretną już społecznością. I dopiero tutaj możemy mówić, że wpisujemy się w moralność chrześcijańską. Natomiast w samej moralności chrześcijańskiej podstawowym prawem, jakie sformułował Chrystus, jest prawo miłości, miłości Boga i miłości bliźniego. Chrystus natomiast zachował również prawo Starego Testamentu, ale tylko w wymiarze dekalogu, czyli tych 10 wskazań, zakazów i nakazów, które praktycznie przyjęte zostały w świecie każdej kultury. Różnie oczywiście interpretowane w zależności od tradycji, ale istota tych podstawowych nakazów i zakazów jest płaszczyzną do dialogu międzyreligijnego, międzykulturowego, nawet można powiedzieć międzyfilozoficznego.
Dotarliśmy do tej kwestii moralności chrześcijańskiej, katolickiej w pewnym sensie też. Chciałbym zapytać, bo też księża profesorowie mówią, że jest wiele różnych norm, wiele uwarunkowań, które sprawiają, że moralność jest w takim kształcie albo w innym kształcie. Czy przez to nie dzieje się tak, że każdy praktycznie może powiedzieć, że ma swoją moralność, czy kieruje się swoją moralnością? Czy to nie jest tak, że to może być zagrożenie z jednej strony, a z drugiej strony pewne bogactwo?
To jest bardzo ciekawe i takie inspirujące pytanie, bo rzeczywiście czasami mówimy, że ktoś postąpił moralnie, i mamy na myśli, że postąpił dobrze. Nie? Mhm. Czyli słowo moralność oznacza, że to było coś dobrego. Że ktoś moralnie, a jak ktoś postąpił niemoralnie, to znaczy, że postąpił źle. Natomiast wydaje się, że niezależnie od tego, czy coś jest dobre, czy złe, to zawsze to będzie podlegało ocenie moralnej, znaczy dobrej lub złej. Mam nadzieję, że wyrażam się. Czyli niezależnie od tego, w jakiej kulturze żyjemy, jaką religię wyznajemy, to zawsze będziemy podlegali pewnej ocenie moralnej i pewne czyny nasze no będą z tej perspektywy będą oceniane. Dlatego to, co nazywamy moralnością chrześcijańską, jest pewnym rzeczywiście systemem, pewnym zbiorem zasad, które wynikają właśnie z Ewangelii, z Pisma Świętego, z Objawienia Bożego. O tym jeszcze za chwileczkę powiemy. Ale żeby to tak doprecyzować, to ten rodzaj moralności, którą możemy tak skrótowo, umownie nazwać chrześcijańską, ta moralność jest we współczesnym świecie w jakiś sposób podważana, krytykowana, niezrozumiana. I to był powód, dlaczego została napisana encyklika Veritatis Splendor, czyli Blask Prawdy. I tam papież, który był etykiem, przypomnijmy sobie, że profesor Karol Wojtyła, biskup Karol Wojtyła, kardynał później, był profesorem etyki. Więc dla niego sprawa czynów moralnych człowieka, ich oceny była takim przedmiotem bardzo pogłębionej refleksji intelektualnej i dlatego ta encyklika też była niezwykle ważna. Ona się charakteryzuje tym, że ona nie omawiała tylko i wyłącznie jakiegoś aspektu, na przykład moralności seksualnej człowieka, czy katolickiej nauki społecznej o społeczności, czy jakichś innych aspektów moralności, tylko mówiła o moralności chrześcijańskiej jako takiej, jako całości pewnej. Więc to jest taka różnica tej encykliki, która jest niezwykle, niezwykle ważna. I tam papież omawiał w czterech takich punktach pewne zarzuty, pewną krytykę współczesnego świata wobec moralności chrześcijańskiej. Ja pozwolę sobie teraz krótko wymienić te obszary, gdzie jest najwięcej krytyki wobec moralności chrześcijańskiej. Pierwsza to jest kwestia zależności pomiędzy wolnością człowieka a prawem. Prawem naturalnym, czy prawem Bożym, czy prawem stanowionym. Krótko mówiąc, współczesny człowiek mówi, że jego wolność jest tak dalece posunięta, że on sam sobie ustanawia prawa. On sam decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Nie uznaje żadnych zewnętrznych praw, prawa Bożego czy prawa naturalnego, tylko sam chce ustanawiać swoją wolność, swoją wolnością chce ustanawiać swoje zasady. Więc to jest pierwszy problem, pierwsza grupa problemów, które związane są z moralnością chrześcijańską, a taką krytyką tej moralności ze świata zewnętrznego. Wolność człowieka, jak ją rozumieć, i prawa Boże, czy prawa natury, które zostały ustanowione. Jak to się ma jedno do drugiego? Druga rzecz to jest kwestia sumienia. Czy sumienie jest ostateczną instancją, jeżeli ktoś postępuje wedle swojego sumienia, czy też jest zobowiązany do poznawania prawdy? To można by nazwać jako pewnego rodzaju takie napięcie, które się wytwarza między sumieniem a obowiązkiem poznawania prawdy i postępowania zgodnie z poznaną prawdą. To jest drugi kompleks. Trzeci to jest to, co nazywamy, tu będzie takie może dla telewizów, dla słuchaczy, takie nowe pojęcie, które w teologii moralnej, w moralności chrześcijańskiej jest często nazywane, czyli tak zwany wybór podstawowy. Opcja podstawowa i konkretny czyn. To jest kwestia dość też bardzo ciekawa i dyskusyjna, bo niektórzy uważają, że jeżeli człowiek podjął taką podstawową decyzję, że chce pójść za Panem Bogiem, że chce przylgnąć do Pana Boga, to wtedy jego czyny, nawet grzechy, nie są zerwaniem z Panem Bogiem takim ostatecznym. Więc ta opcja podstawowa, ten wybór opcji podstawowej takiego podążania za Panem Bogiem, miłości do Niego, uznania Jego praw, gwarantowałby to, że nawet jeżeli popełniamy To niektórzy tak uważają, jeszcze raz powtarzam, że to jest krytyka też papieża, że wtedy nie można popełnić grzechu ciężkiego, dlatego że jeżeli ktoś tę opcję podstawową ma w sobie, no to wtedy nie zrywa tej relacji z Panem Bogiem. Tu do tego papież bardzo jasno się wypowiada, że grzechy ciężkie istnieją też, należy je dobrze jednak rozumieć i co one oznaczają. I wreszcie ostatni kompleks to dotyczy tego, co nazywamy czynem moralnym w ogóle, czyli co decyduje o wartości mojego czynu. Bardzo często o wartości czynu dzisiaj niektórzy uważają, jego wartość jest jego skutki. Jakie będą skutki mojego czynu? My nie wiemy tego. Podejmujemy pewne decyzje, dobre lub złe, które wywołują pewne skutki i ocena tych skutków przenoszona jest na wartość czynu. Papież natomiast bardzo mocno podkreśla, że również intencja jest bardzo ważna w czynie. Więc jaka jest koncepcja ludzkiego czynu, aktu moralnego? To jest ten czwarty kompleks krytyki, która się odbywa wobec tego, co nazywamy moralnością chrześcijańską. Więc jeszcze raz powtórzę te pojęcia, żeby one tak jakoś syntetycznie w tym momencie zabrzmiały. Pierwszy kompleks to jest kwestia wolności i prawa. Jak połączyć jedno z drugim? Czy mamy się podporządkować prawu i rezygnować z naszej wolności? Czy nasza wolność ustanawia prawa, odrzucając też Pana Boga? Druga to jest kwestia sumienia i poznania prawdy. Trzecia kwestia to jest ten wybór podstawowy, opcja podstawowa. Co to oznacza, że taką decyzję podstawową podjąłem, że chcę służyć Panu Bogu, że kocham Go, mimo tego, że jestem słaby i popełniam grzechy. I trzecia koncepcja to jest to, co nazywamy czynem moralnym, działaniem ludzkim, czynem ludzkim. Jakie są jego składowe, co decyduje o wartości ludzkiego czynu. Na tych czterech poziomach papież próbuje przedstawiać głębie tego, co nazywamy moralnością chrześcijańską.
Moralność w konkretnym działaniu to też to, co my jako ludzie czynimy. Przed momentem usłyszeliśmy pewne kryteria, pewne takie uwarunkowania, które nas do tego determinują. Chciałbym też zapytać księży, już za moment też oddamy głos naszym widzom. Chciałbym zapytać o to, w jaki sposób to pojęcie moralności się w nas jako ludziach rozwija. Ksiądz doktor powiedział o małym człowieczku, który ma kilka miesięcy i ta moralność w nim jest, no jest albo jej nie ma, bo nie musi jakichś takich konkretnych decyzji podejmować. Natomiast co ma wpływ oprócz tego, że się rozwijamy, oprócz tego środowiska takiego najbliższego, rodzinnego, na to, w jaki sposób ta nasza moralność się kształtuje i później jaka ona jest, no bo przez całe życie w pewien sposób z niej korzystamy.
No to już ojciec wymienił właściwie te czynniki, bo do moralności możemy tylko wychowywać. Jeśli rodzice mają, tu powracamy znowu do problemu światopoglądu. Jeśli rodzice mają tę świadomość uniwersalności pewnych prawd, na których należy budować życie ludzkie, to w tym poczuciu uniwersalności prawdy i prawdy wynikającej z tej drogi do prawdy, na pewno będzie można wywieść istnienie Boga, a dla chrześcijaństwa to jest najbardziej istotne. Oczywiście rodzice chrześcijańscy wychowują swoje dziecko po chrześcijańsku, ale spróbujmy też zrozumieć, że są rodzice, których chrześcijaństwo nie musi być aż tak utwierdzone. Może tam być w tym chrześcijaństwie wiele po prostu tradycji, przywiązania do tradycji, a mniej tego właśnie podejścia światopoglądowego, tego podejścia filozoficznego. I tutaj im bardziej rodzice mają świadomość, że nie chodzi o to, żeby wychować chrześcijanina, tylko żeby wychować człowieka, który będzie miał prawe sumienie, i wychowamy w nim, i tutaj to chciałbym najbardziej podkreślić, wychowają swoje dziecko do poczucia winy, żeby ono miało poczucie, że jeśli wychodzi poza ramy zasad, które wpajają im rodzice, to ma poczucie winy, którego źródłem jest sumienie. To poczucie winy to nie jest jakieś chorobliwe uciekanie się w świat takiej obrony siebie przed skutkami. To poczucie winy ma uwrażliwiać sumienie, bo po to jest sumienie, żeby ono nam mówiło, to jest złe. A dopiero na tym, co jest złe, będziemy budować to pojęcie tego, do czego powinniśmy w swoim życiu dążyć, czyli tego dobra i swoich potrzeb, które będziemy realizować. Dlatego kiedy tutaj Zenon poruszył teorię rozwoju moralnego Kolberga, to właśnie zaczął od tej pierwszej zasady, która w wychowaniu moralnym ma absolutnie priorytet. To jest posłuszeństwo i kara. I wydaje się to być pewną uniwersalnością w wychowaniu moralnym. Jednak powinniśmy pokazać, że ramy postępowania człowieka to nie jest tylko prawo, to nie jest tylko wolność drugiego człowieka, ale to jest najpierw moja godność i moja wolność, którą otrzymuję jako dary od Boga. I to, co już powiedziałem, rodzicom chrześcijańskim łatwiej jest wytłumaczyć i wychowywać dzieci w tym poczuciu, właściwym poczuciu winy z powodu przekraczania norm moralnych, niż tym rodzicom, których wiara ma charakter tylko takiego przywiązania do tradycji. Dlatego, że ta wiara w tym pojęciu podstawowym to jest ciągle odkrywanie naszej łączności, naszej relacji z kochającym nas Bogiem. I na tym jest budowana chrześcijańska moralność. I to, co już powiedzieliśmy, że nie byłoby chrześcijańskiej moralności, gdyby nie Chrystusowa Ewangelia i gdyby nie Chrystusowe nowe przykazanie miłości. I można powiedzieć, że chrześcijańscy rodzice, wychowując moralnie dziecko, no dzisiaj o tym mówimy, więc w takim znaczeniu używamy tych pojęć, będą uczyć dziecko tak kochać, żeby jak najrzadziej mieć to poczucie winy z powodu łamania Bożych nakazów.
Moralność w Kościele i demokracji. Gościmy księdza profesora Jana Przybułowskiego, księdza doktora Zenona Hanasa i zapraszamy Państwa do telefonowania, do rozmów, do zadawania pytań. Numery telefonów są następujące: 56 657 0011 dla widzów z północy Polski, z południa 56 657 0012. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery dla widzów z zagranicy: 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa telefony, na Państwa głosy. Chciałbym zapytać księży profesorów o to, kto może jakby weryfikować, będąc nad nami, nie patrząc z perspektywy człowieka, który decyduje się na takie czy inne ruchy, posunięcia, ale czy jest ktoś, kto może oceniać to, czy my postępujemy moralnie, czy niemoralnie, patrząc przez pryzmat i chrześcijaństwa, i wiary katolickiej, ale też przez jakiś taki bardziej ogólny pryzmat?
Skoncentruję się na moralności chrześcijańskiej, bo ona jest bardzo charakterystyczna. To jest taka, jest największą taką wyróżnikiem, największą różnicą pomiędzy właśnie tą moralnością a innymi typami moralności jest to, że że naszym odniesieniem zawsze będzie Boże objawienie i Jezus Chrystus, który przyszedł na świat jako Boży Syn. I to w dwóch aspektach. Po pierwsze, dlatego, że On sam przekazywał bardzo konkretne wskazania moralne, nawiązując oczywiście do Starego Testamentu, gdzie jest dekalog i ten dekalog oczywiście jest realizowany, on jest jakby takim uniwersalnym katalogiem nakazów. Natomiast samo doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem po zmartwychwstaniu, zwłaszcza dla uczniów, to był taki moment, który sprawił, że oni nabrali jakiegoś takiego, to co nazywamy nowego życia. Czyli zaczęli bardzo mocno żyć takim przekonaniem, że Chrystus pokonał grzech, pokonał cierpienie, pokonał śmierć. Nabrali odwagi, nabrali nadziei i nabrali wiary w to, że każdy akt miłości wobec Boga i drugiego człowieka ma znaczenie zbawcze. I to wytworzyło taki bardzo szczególny rys właśnie moralności chrześcijańskiej, która polega na dawaniu świadectwa, wręcz aż po męczeństwo. Tego rodzaju moralności, osoby, które nie miały tego doświadczenia, są spoza chrześcijaństwa, bardzo często nie rozumieją. Więc ja chciałbym powiedzieć tu bardzo tak dobitnie, że dla nas, dla chrześcijan, dla katolików, taką instancją, która najbardziej przemawia do nas, która jest wzorem, modelem naszego postępowania, zawsze będzie Jezus Chrystus. Każdy, kto wczytuje się w Jego słowa, próbuje myśleć tak jak On, próbuje oceniać rzeczywistość tak jak On, próbuje się wsłuchiwać w Jego nauczanie moralne, to etyczne, moralne, te zasady, które On jakby nadawał też nowe znaczenie, takie wewnętrzne znaczenie tym zewnętrznym nakazom i zakazom Starego Testamentu i Dekalogu, no to on jest takim punktem odniesienia i myślę, że jeżeli próbujemy z nim tak blisko żyć, to wtedy nasze życie nabiera rzeczywiście blasku i nabiera mocy do tego, żeby tym życiem żyć w pełni wolności i poczuciu wielkiego szczęścia, które on nam daje. Więc to tak, Jezus Chrystus jest dla nas ostateczną instancją, która na nas powinna spoglądać, oceniać nas i pomagać nam w życiu właśnie moralnym według Ewangelii.
Bardzo dziękuję i mamy telefon, prosimy, halo.
Halo,
bardzo proszę. Szczęść
Boże. To znaczy tak, dzwonię z Koszalina, mam na imię Urszula. I chciałam właśnie podzielić się taką uwagą, że tak, i że moralność jest w zasadzie wpisana no, po prostu sposób istnienia człowieka. Akurat to znaczy we wszechświecie. W ogóle, to znaczy tak, zajęłam się tym problemem już w 2000 roku, czy może troszkę wcześniej, akurat i zaczęłam od przeczytania no właśnie jeszcze Karola Wojtyły, nie wiem, no chyba jeszcze biskupa, książeczki malutkiej o istocie człowieka. Co to jest człowiek, jak on żyje, po co on żyje, jak on powinien żyć, jak jest mechanizm jego istnienia. No i właśnie i w 2004 roku opracowałam model, jak człowiek żyje, że rodzi się, dorasta, a jest w średnim wieku, potem jest właśnie dojrzałym, a i potem umiera, nie? Czyli to jest taki cykl, nie? Przechodzi ten cykl, nie? I że wszyscy są równi, bo tak, no bo Pan Bóg, no to znaczy już wtedy założyłam sobie, i że Pan Bóg ten świat jednak stworzył, bo to jest wszystko takie uregulowane, takie wspaniałe, takie, że aż akurat nawet podzieliłam się tą informacją z tym, no to znaczy z kongregacją do spraw nauki wiary, wysłał mi maila, ktoś mi tam odpisał, jakiś kardynał, że otrzymał, wiesz, że ten model wskazuje Boga, no takie coś to było. Ale nie, no bo tak jakby zwrócić uwagę, że to jest jakiś mechanizm, nie, że jest taki wspaniały mechanizm, że człowiek żyje, się odnawia, ciągle się odnawia i to jest to samo. I żyje dzięki temu, istnieje dzięki temu, że może poznawać, że ma zdolność poznawania, a i ma zdolność wykonywania pracy, że on musi zapewniać swoje istnienie. A i kto to zrobił, no to, a i tak, i odniosłam to, że człowiek żyje wśród środowisku, ale tak ogólnie, i że musi być równy, bo są równi, no bo przecież jeżeli Pan Bóg stwarzał różne rzeczy, to one wszystkie były potrzebne. Rzeczy, czy też człowieka jako ten embrion jeszcze, który się rozwija, i wszystko jest potrzebne. Czy jest, czy takie, czy inne, ono jest potrzebne. I najpierw się uczymy, no to znaczy jesteśmy młodzi, dorastamy, a potem zdobywamy wiedzę, potem ją wykorzystujemy. Jak starsi jesteśmy, no to inni, ci w średnim wieku muszą się zajmować tymi małymi i tymi dużymi, i to wszystko, ten model społeczny teraz jest tak stosowany nawet w tym. A jeszcze w 2016-2018 roku rozszerzyłam ten model o sposób istnienia człowieka we wszechświecie. Rozpatrzyłam, jak to, że tam tworzą się układy takie, nie? I wszystkie one są, one, wszystko jest w ruchu. Tam, z tym, że tam to wszystko jest prowadzone przez siły, można powiedzieć, siły. No to znaczy według planu, to znaczy, czy właśnie można być wierzącym, czy nie, ale każdy musi stwierdzić, że to jest no po prostu niepojęta rzecz, żeby tak samo to wszystko działało. Przecież to są ogromne masy i ogromne energie. Ja przyjęłam, że wszechświat jest po prostu systemem zbudowanym z materii i z energii. Akurat, no i właśnie i te wszystkie gwiazdy i te galaktyki, no to były prowadzone przez Pana Boga. Jakby na osi czasu nawet wziąć, to najpierw było stworzone Słońce, potem układ potem jego układ z Ziemią, akurat potem były rośliny, potem dopiero zwierzęta po jakimś czasie, a dopiero potem człowiek, czyli był też przygotowany i mógł nawet i się może nawet uczyć, ale że wszystko jest spisane. I zrobiłam to jako, ten model opracowałam jako siatkę, nie? Że ludzie istnieją obok siebie na różnych terytoriach, właśnie tak, mają różne zasoby naturalne, my jesteśmy w Polsce, mamy sporo zasobów, jest jakiś Fidżi, jakieś wyspy tam malutkie, one nie mają, że wszyscy jesteśmy równi, się musimy dzielić i że to wszystko jest, można powiedzieć, według tego modelu, że tak, że w tym modelu, który jest modelem Bożym, moim zdaniem, nie, to znaczy ja tam się nie obnażam, chociaż no można powiedzieć, promuję go tu i ówdzie, i nawet w ONZ-cie byłam zapraszana tam na różne te i tam no też na takie, że tak powiem, debaty w Zgromadzeniu Ogólnym byłam i na migracji, i na globalnym pakcie o migracji też byłam zaproszona, brałam udział jakoś, kto, no i właśnie ja to promuję, ale w każdym razie właśnie tak, no co ja chciałam powiedzieć, że to nie jest moje, bo tak, bo w 2004 roku
ja miałam świadomość,
że to nie
telefony,
ja,
dobrze?
Tylko w tym momencie, bo myślałam długo, miałam go w głowie, nie wiedziałam jak go narysować i opisać. On był zweryfikowany naukowo, ten pierwszy, przez 3 niezależne takie światowe konferencje naukowców, nie? Też akurat, nie, czyli po prostu moralność jest pisana, wszystko jest dokładnie określone, co, gdzie, kiedy i że każdy jest ważny, czy mały, czy duży, mm-hmm. i jak on jest ważny i co on ma robić. Najważniejsze w tym wszystkim, że człowiek musi pracować, żeby żyć. On musi zapewniać sobie jedzenie, mm-hmm. wszystkie inne.
Dobrze, bardzo dziękuję, pani Urszulo. Lepiej byłoby pewnie popatrzeć też na ten model, niż sobie go tak wyobrażać, ale dziękujemy za ten telefon, za ten głos. No i bardzo proszę naszych gości.
Pani Urszula, bo tak tu widziałem, jest naszym dzisiejszym dyskutantem. Ona nawiązuje do tego, co mówiliśmy na samym początku. No, tworzy jakiś model światopoglądowy. Model, w którym później powinniśmy umieścić etykę i umieścić moralność. Natomiast mnie się wydaje, i chyba na tym najwięcej powinniśmy się pochylać i dyskutować, jak pomóc człowiekowi, konkretnemu człowiekowi w tym, aby żył moralnie i aby zasady moralne, normy moralne nie były dla niego ciężarem, ale właśnie pomocą w realizowaniu celu swojego życia. Bo wiara nie załatwia wszystkich spraw w sferze moralnej. Nasza duchowość również. I to, na co zwrócił uwagę Zenon, My nie wystarczy, żebyśmy obrali jedno wierze, stwierdzenie, że my się oddajemy Bogu całe nasze życie i wszystko i mamy już załatwioną sprawę moralności. My w ten sposób określamy naszą relację do Boga, ale moralność to jest to, co jest bieżącym wypełnianiem naszej misji, naszego powołania. To jest właśnie to klucz życia, to w moralności się objawia, kim ja jestem. I niestety właśnie w obszarze moralności możemy znaleźć lęk, możemy znaleźć poczucie winy, możemy znaleźć takie instrumentalne podchodzenie do zasad moralnych, możemy znaleźć też szukanie aprobaty dla samego siebie u innych i na przykład postępujemy moralnie, żeby się innym spodobać. Może to być etap, kiedy my po prostu będziemy żyć zgodnie z prawem, bo wchodzimy w takie dojrzałe funkcjonowanie w społeczeństwie. Możemy dalej, wchodząc w to życie społeczne, zauważyć, że jesteśmy uczestnikami też jakichś szerszych umów społecznych, ale tak naprawdę istotą moralności jest uniwersalność. Żebyśmy zobaczyli, że my chrześcijanie w naszej moralności żyjemy w taki sposób i tak postępujemy, że w stosunku do innych my jesteśmy świadkami, że my nie pouczamy innych jak żyć, tylko żyjemy tak moralnie, że jesteśmy świadkami naszej moralności, że dajemy świadectwo tej naszej miłości do Boga w taki sposób, żeby nie tylko wypełniać swoje powołanie, ale dać też innym możliwość niejako zastanowienia się, skąd u tego człowieka taki rodzaj postępowania, skąd, gdzie on ma źródło swojego szczęścia, gdzie on ma źródło właśnie męstwa, tych czterech cnót, o których mówiliśmy, męstwa, umiarkowania, sprawiedliwości, roztropności, bo o to właśnie w moralności chrześcijańskiej chodzi. I ktoś tak ładnie powiedział, że moralność chrześcijańska to nie jest tylko palec wskazujący na innych, ty jesteś winny. Tylko jak wskazujemy już, to musimy pamiętać, że te cztery pozostałe palce powinny wskazywać na nas samych. Żebyśmy ciągle pytali się, w jakim ja jestem, na jakim poziomie tego życia moralnego i w jaki sposób daje świadectwo tego, co jest istotą moralności, a istotą moralności chrześcijańskiej jest miłość, czyli jakie daje świadectwo miłości.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy dobrze jestem słuchany, bo przełączyłem się na speaker.
Bardzo dobrze. Jak pan ma na imię?
Ja jestem Jurek.
Jurku, słucham.
Pozdrawiam wszystkich uczestników rozmów niedokończonych. I mam pytanie, proszę odpowiedź zarówno ojca profesora jednego i drugiego, oddzielną odpowiedź indywidualną. A moje pytanie dotyczy ustawy, która była ostatnio procedowana w Sejmie. Propozycja ustawy, która była procedowana chyba w poprzednim tygodniu w Sejmie, o tak zwanej bezkarności. Czy w świetle nauki chrześcijańskiej propozycja tej ustawy jest moralna, czy nie? To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Jurku. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, panie Jurku. Ja chciałbym powiedzieć, że niestety nie przeczytałem dokładnie tego tekstu tej ustawy, tak ze szczegółowo, żeby się do niej odnieść, bo nie wiem, jakie były dokładne sformułowania zawarte w tym tekście, więc trudno mi się konkretnie do tego tak odnieść. Nie chciałbym popełnić błędu, bo sam tytuł ustawa o bezkarności, nie jest może szczęśliwym. Ja nie wiem, czy takie sformułowanie było w tej ustawie, więc proszę mi wybaczyć, że tak trochę powstrzymam się od oceny tej konkretnej ustawy. Natomiast co do pewnej zasady takiej ogólnej, myślę, że ja rozumiem intencję, która jest zawarta w tej ustawie, że w momentach, kiedy są jakieś wyjątkowe sytuacje, takie jak pandemia, stan wojny, stan katastrofy jakiejś naturalnej, wtedy istniejące zasady takie prawne, no mogą być pewne obiektywne problemy, żeby te zasady przestrzegać. Więc ja rozumiem intencję, która za taką ustawą mogłaby stać i ona jest w pewnym sensie uzasadniona i racjonalna, że jeżeli rzeczywiście jest stan zagrożenia, stan wojny, wtedy to prawo stanowione, prawo dotyczące, nie wiem, jakichś takich konkretnych rozwiązań, nie wiem, czy finansowych, czy podejmowania decyzji administracyjnych, no wtedy jakby dobro człowieka stoi ponad tym prawem stanowionym. To może tak bym powiedział jako taką zasadę ogólną, ale oczywiście od strony etycznej z pewnością jeszcze jest wiele innych aspektów, ale może już teraz nie ma czasu. Myślę, że ksiądz Jan jeszcze uzupełni to jakimś dodatkowym komentarzem swoim.
Panie Jerzy, najpierw taka uwaga ogólna. Rzeczywiście ja też nie mogę się odnieść, bo nie czytałem ustawy, tylko znam medialne komentarze typu właśnie ustawa o bezkarności, bezkarność plus. Jak wiemy, te komentarze prasowe, telewizyjne, internetowe, one są tak konstruowane, żeby zachęcić do zapoznania się, ale z komentarzem ustawy, a nie z samą ustawą, więc ja też nie znam tej propozycji, ale powiem tak, ja, który mam za sobą też służbę wojskową i we mnie też to jest, na co zwrócił uwagę Zenek, że trudno osądzać generała, który dowodzi wojskiem, że wysyła ich do boju i część z nich ginie. No, za to będziemy sądzić generała, że podejmuje decyzje i konsekwencją tych decyzji jest śmierć tych, którzy bohatersko oddają życie. No, jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. No, nie znaliśmy do tej pory i wiemy, jak trudno społecznie sobie radzić z tym problemem. Ile jest wątpliwości co do zasięgu podejmowanych trudnych decyzji o lockdownie, o zamykaniu gospodarki, o wprowadzaniu kolejnych obostrzeń, a robią to ludzie w imieniu społeczeństwa wybrani, delegowani i gdybyśmy chcieli traktować ich tak, jak w normalnym stanie praworządności tej nie wyjątkowej, tylko zwyczajnej, to oczywiście tutaj za wypadek podczas pokoju odpowiada każdy dowódca, za śmierć każdego żołnierza. Ale jeśli ogłaszamy stan pandemii i robimy to z pełnymi konsekwencjami, to oczywiście niestety musimy się liczyć z tym, że ludzie, którzy będą podejmować decyzje, nie mają niestety wglądu we wszystkie uwarunkowania. Ich decyzje mogą być obciążone ludzkim błędem, ale za ten błąd nie powinniśmy w tej sytuacji nadzwyczajnej wyciągać daleko idących konsekwencji prawnych. Oczywiście to nie zamyka drogi do rozpatrywania, jeśli by takie sytuacje były, konkretnych przypadków bardzo indywidualnych.
Bardzo dziękuję. Chciałbym dopytać jeszcze o jedną rzecz. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski już trochę nadmienił w tej kwestii, tak mi się skojarzyło, moralność a moralizowanie, czyli nie tyle mówienie o czymś, że ktoś coś powinien zrobić w taki sposób, czy inny powinien postępować, ale sam przykład bycia człowiekiem moralnym. Czy coś jeszcze można zrobić, o czymś jeszcze pamiętać, jakieś konkretne zasady też w swoim życiu przyjąć, stosować, by to, co my robimy, nasza postawa była rzeczywiście postawą moralną, a nie była tylko moralizowaniem, czyli próbą, tak w cudzysłowie, nawracania czy zmieniania wszystkich innych dookoła, tylko nie siebie samego.
Tak, tutaj ojciec bardzo ciekawą tezę postawił i my chrześcijanie powinniśmy być szczególnie wrażliwi w tym względzie, żeby nie zaczynać od osądzania i potępiania, bo Chrystus nigdy tak nie postępował. Wręcz przeciwnie, szukał u człowieka, który miał problemy w sferze moralnej, tego, co w nim dobre. I takie zresztą mamy pojęcie miłosierdzia w encyklice Dives in Misericordia, że papież rozumie miłosierdzie jako wydobywanie dobra z człowieka, nawet tego najgorszego. I jeśli potrafimy tą drogą pójść, drogą ewangeliczną i drogą ewangelicznej miłości i miłosierdzia, to nawet w stosunku do człowieka, którego nie akceptujemy z racji jego postępowania niezgodnego z zasadami moralności chrześcijańskiej, będziemy szukać sposobu, żeby wydobyć z niego to dobro, które może być początkiem nowej drogi, czyli nawrócenia i pójścia już drogą nauki Chrystusa.
Bardzo dziękuję. Moralność w Kościele i demokracja to temat, który dzisiaj podejmujemy w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ksiądz dr Zenon Hanas, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW w Warszawie, również prowincjał Pallotynów. Powoli kończymy tę część telewizyjną i zapraszamy Państwa do części radiowej. Mam nadzieję, z udziałem słuchaczy rozszerzymy ten temat, pojęcie moralności. No i będziemy wyciągać wnioski z tego, o czym mówimy. Bardzo dziękuję za tę część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.